The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy 6 dzień listopada, pierwsza niedziela tego miesiąca. Jest to 310 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 55 dni. Słońce wzeszło o 6.35, zajdzie o 16.53, a więc dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 18 minut. Przestawiliśmy wczoraj czas, w zasadzie dzisiaj rano, na czas zimowy i stąd wcześniej będziemy wstawać, będzie jeszcze jasno. Niestety po południu wcześniej będzie już robił się zmrok. Dziś imieniny obchodzą Felix i Leonard. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów płyną najpiękniejsze życzenia, aby się Państwu spełniło każde z marzeń. A temperatura? 77 w dniu dzisiejszym, 78 to maksymalna w dniu jutrzejszym, ale już, drodzy Państwo, pojutrze spadek temperatury o 25 stopni, a pod koniec przyszłego tygodnia najwyższe temperatury osiągać będą 40 parę stopni, a więc zmiana absolutna, jeśli chodzi o pogodę. A powiedzenie dnia dzisiejszego? Korupcja to choroba wywołana wirusem brudnych rąk. I chyba trudno się tutaj z tym nie zgodzić.
drodze tam marzę.
Zespół Wilki i W drodze do marzeń. Teraz nasze kalendarium. Rok 1528. Hiszpański konkwistador Alvar Nuez Cabeza de Vaca jako pierwszy Europejczyk postawił nogę na terytorium dzisiejszego Teksasu. Rok 1851. Urodził się Charles Dow, amerykański dziennikarz specjalizujący się w tematyce ekonomicznej. Od jego nazwiska określa się wskaźnik koniunktury nowojorskiej giełdy, tak zwany Dow Jones. Rok 1860. Urodził się Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor i polityk. W latach 1919-1921 był premierem i ministrem spraw zagranicznych Rzeczpospolitej. Podpisał ze strony Polski Wersalski Traktat Pokojowy. 1860. Abraham Lincoln wygrał wybory prezydenckie w Stanach. 1869. W Brunswick w stanie New Jersey rozegrano pierwszy mecz futbolu amerykańskiego. Rok 1917. W nocy z 6 na 7 listopada rozpoczęło się zbrojne powstanie bolszewików w Piotrogrodzie. Na miejsce rządu tymczasowego Kierańskiego powołano nowy rząd, Radę Komisarzy Ludowych, któremu przewodniczył Włodzimierz Ilicz Lenin. Jest to początek rewolucji październikowej. Rok 1918. W nocy 6 na 7 listopada w Lublinie powstał tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. 100 lat temu angielski archeolog Howard Carter odkrył w Dolinie Królów grobowiec faraona Tutanchamona, władcy starożytnego Egiptu. Rok 1937. Włochy przystąpiły do paktu antykominternowskiego, zawartego między Niemcami i Japonią. Powstała oś Berlin-Rzym-Tokio. Rok 1939. Hitlerowcy aresztowali, a następnie wywieźli do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen 144 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i 21 pracowników Krakowskiej Akademii Górniczej. Po międzynarodowych protestach, w tym Benito Mussoliniego, 101 uwięzionych w wieku powyżej 40 lat zwolniono. Wielu z nich wycieńczonych warunkami obozowymi wkrótce zmarło. Niektórzy zostali powtórnie aresztowani i rozstrzelani w Oświęcimiu. Rok 1949. Marszałek ZSRR Konstanty Rokossowski został mianowany marszałkiem Polski i ministrem obrony narodowej. Rok 1951. Z taśmy montażowej fabryki samochodów osobowych w Warszawie zjechał pierwszy samochód Warszawa M20. Był to pierwszy w powojennej historii polski samochód osobowy produkowany seryjnie. Rok 1968. Na Uniwersytecie Stanowym w San Francisco rozpoczął się najdłuższy w historii Stanów Zjednoczonych strajk studentów, trwający do marca następnego roku. Rok 1990. Węgry jako pierwszy kraj byłego obozu komunistycznego zostały przyjęte do Rady Europy. Rok 1997. Rada Europy przyjęła protokół zakazujący klonowania ludzi. Rok 2003. W polskiej strefie w Iraku zginął pierwszy polski żołnierz, major Hieronim Kupczyk. 2006. W polskim prawie karnym zaczął obowiązywać europejski nakaz aresztowania.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609 278 95 80, 609 278 95 80. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Do czasu budowy w Polsce elektrowni jądrowej trzeba postawić na odnawialne źródła energii. O tym z kolei w podtarnowskich Wierzchosławicach mówił lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Ludowcy z całego kraju spotkali się na tradycyjnych zaduszkach witosowych przed grobem Wincentego Witosa. Prezes PSL powiedział, że program wyborczy ludowców w przyszłym roku będzie się koncentrował na trzech filarach – bezpieczeństwie narodowym, żywnościowym oraz energetycznym.
Dobrze, że są dzisiaj podpisywane kontrakty na energetykę jądrową, ale ona powstanie za kilkanaście lat. Jak dobrze pójdzie, to za 10. A dzisiaj trzeba postawić na odnawialne źródła energii. Na to, co jest niezależne, co daje prawdziwą niezależność. Wierzchosławice przodowały w tym. Kilkanaście już lat temu z premierem Pawlakiem otwieraliśmy pierwszą farmę fotowoltaiczną. To jest sprawa, o którą my walczymy od lat. Wielu się przekonało, ale musi się przekonać jeszcze więcej.
Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że PSL chce podtrzymać dotychczasowe kontrakty wojskowe, ale jak dodał, potrzebne jest wzmocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej. Do spraw walki z otyłością wśród dzieci zapowiedział to wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Brytyjskie media piszą, że Władimir Putin w rozmowie z prezydentem Francji zrobił aluzję do Hiroshimy i Nagasaki. W egipskim Sharm el-Sheikh rozpoczęła się konferencja klimatyczna COP27. Jej celem jest wspieranie międzynarodowych wysiłków w walce ze zmianami klimatu i zredukowanie do 2050 roku szkodliwych dla klimatu emisji do zera. Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, który jest jednym z delegatów na COP27, podkreśla rolę samorządów w redukcji zanieczyszczenia powietrza. Dodaje, że w procesie osiągania tego celu nie mogą ucierpieć mieszkańcy.
Nie może też jakość życia mieszkańców z uwagi na wprowadzane zmiany zubożyć czy podupaść, ale z drugiej strony nie możemy udawać, że to nie jest problem, który nas nie dotyczy. Mam nadzieję, że ten COP będzie przełomowy z uwagi na to, że samorządy, miasta, regiony, województwa bardziej wejdą w realizację tych celów, ale za to muszą mieć też konkretne uprawnienia i konkretne środki finansowe.
Udział w konferencji klimatycznej ONZ COP27 weźmie prezydent Andrzej Duda. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział utworzenie międzyresortowego zespołu do spraw walki z otyłością wśród dzieci. W Polskim Radiu 24 mówił, że w skład zespołu oprócz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia wejdą także reprezentanci Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Rolnictwa.
Chcemy, aby ten zespół w sposób taki komplementarny wypracował plan, ponieważ wiemy, że w wielu ministerstwach są plany, są projekty, są działania, które właśnie aktywują młodych ludzi, czy to chodzi o aktywność fizyczną, czy też także o dietę. Chcemy, aby powstał taki jeden wspólny plan.
Waldemar Kraska dodał, że wspólny projekt powinien być przedstawiony najpóźniej za 3 miesiące. Władimir Putin miał w rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem powiedzieć, że Hiroshima i Nagasaki są dowodem na to, że nie trzeba atakować dużych miast, by wygrać. Pisze dziś o tym brytyjski The Mail on Sunday. Domniemane słowa Putina pojawiają się w obliczu rosnących obaw, że rosyjski przywódca może być gotowy do użycia taktycznej broni jądrowej na Ukrainie. Macron był wyraźnie zaniepokojony. Brzmiało to jak bardzo poważna aluzja, że Putin może zdetonować taktyczną broń jądrową na wschodzie Ukrainy, pozostawiając Kijów nietkniętym. Taka była myśl przewodnia jego uwag, mówi cytowane przez The Mail on Sunday źródło. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w trakcie prac polowych w miejscowości Zwiniarz pod Nowym Miastem Lubawskim. Do tragedii doszło późnym wieczorem, relacjonuje Tomasz Markowski z biura prasowego warmińsko-mazurskiej policji.
40-letnia kobieta pomagała przy zbiorze ziemniaków sąsiadom. W momencie, gdy przebywała przy przyczepie, jedna z burt się otworzyła, a wysypujące się ziemniaki przygniotły kobietę. Niestety obrażenia, jakich doznała, okazały się śmiertelne.
Na miejscu wypadku były służby medyczne oraz zastępy straży pożarnej. Jarosław Kaczyński powiedział, że stawką przyszłorocznych wyborów do Sejmu i Senatu jest niezależność Polski. Podczas spotkania z mieszkańcami Olsztyna mówił, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz otwarcie zaproponował już utworzenie z Unii Europejskiej jednego państwa. Jarosław Kaczyński podkreślił, że należy się temu przeciwstawić.
Jest tak, że nasza historia będzie, jeśli by się tak potoczyła, mogła być opisywana w sposób następujący. Byliśmy przez długie lata, dziesięciolecia ze strasznymi szkodami dla Polski pod jednym butem, a po 30 paru latach czy 40 latach przerwy znajdziemy się pod kolejnym butem. To jest to ogromne niebezpieczeństwo i to jest, proszę Państwa, stawka tego, co będzie decydowane najprawdopodobniej za 11 miesięcy. Spokojnie można to porównać z 89.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości w ramach objazdu nowych okręgów partii dziś jeszcze będzie w Ostródzie.
Aż trudno uwierzyć, że na taką bebłotaninę, jak to ostatnie stwierdzenie, pozwala sobie osoba rządząca Polską, czyli Jarosław Kaczyński. Naprawdę zanikły już wszelkie granice przyzwoitości. Kłamstwo może być prawdą, a prawda niekoniecznie. Ale to jeszcze nie wszystko. Oto następny kwiatek pana Kaczyńskiego, który podczas spotkania w Ełku powiedział o kobietach i rodzeniu dzieci. Posłuchajcie państwo.
No i tu trzeba czasem powiedzieć też i trochę otwarcie pewnych rzeczy gorzkich. No jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. No. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa.
Znacząca różnica.
Proszę Państwa, no ja mówię to na poważnie. Przez wiele lat miałem częsty kontakt. To była współpraca jeszcze w latach 80. w podziemiu. Z człowiekiem, który był niewątpliwie najwybitniejszym specjalistą od alkoholizmu w Polsce, już dzisiaj nie żyje, ale zawsze to mówił i zawsze też mówił, że o ile udało mu się wyleczyć a miał taki oddział, gdzie był ordynatorem, gdzie leczył alkoholików, 1/3 mniej więcej mężczyzn i ani jednej kobiety. Więc radzę z tym uważać. Także młodym kobietom, bo to naprawdę bardzo. Ale to też na pewno nie służy temu, żeby na przykład decydować się na macierzyństwo. Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, no bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale no, jak do 25 roku sobie daje w szyję, no.
Wiecie Państwo, co w tym wszystkim jest najgorsze? To, że pojawia się osoba, która nigdy nie miała rodziny, nigdy nie miała dziecka. Jedynym osiągnięciem jest to, że wychował chyba kota, bo nic innego jak do tej pory w jego życiu nie ma. I ta osoba wypowiada się na ten temat. Absolutny. Uważam to za skandal polityczny, obrażanie wszystkich kobiet, również tych Polek, które żyją poza granicami kraju. No ale wracamy do poważniejszych informacji. Na zakończenie pielgrzymki do Bahrajnu papież w kościele Najświętszego Serca Jezus w stolicy Manamie odbył spotkanie modlitewne z hierarchami i przedstawicielami lokalnych kościołów. Zaapelował o jedność i dialog z innymi wyznaniami i religiami.
W swoim wystąpieniu Franciszek zwrócił uwagę, że większość lokalnych chrześcijan to imigranci pochodzący z różnych krajów, co oddaje powszechną naturę kościoła. Wyraził bliskość ze wszystkimi cierpiącymi narodami na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Libanie. Bądźmy stróżami i budowniczymi jedności. Aby być wiarygodnym w dialogu z innymi, żyjmy w braterstwie między sobą, także w społeczeństwie wieloreligijnym i wielokulturowym. Papież wskazał, że na spotkanie z innymi należy wyjść z rozbrajającą mocą miłosierdzia. Powiedział, że tam, gdzie są potrzebujący bracia, na przykład więźniowie, obecny jest Jezus. Zaznaczył, że miarą godności i nadziei społeczeństwa jest to, jak traktuje ono właśnie potrzebujących i najsłabszych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio.
Ukraina obawia się, że jej żołnierze mogą stracić dostęp do usługi internetowej Starlink Ilona Muska. W zeszłym tygodniu 1300 jednostek satelitarnych zostało wyłączonych. Jak podają media, może chodzić o problemy z finansowaniem. Małe, łatwe w użyciu anteny satelitarne wyprodukowane przez firmę SpaceX należącą do Ilona Muska powszechnie okrzyknięto przełomowym źródłem komunikacji dla ukraińskiego wojska, pozwalającym mu walczyć i pozostać online nawet po zniszczeniu sieci telefonii komórkowej i internetu. W ostatnich dniach pojawiają się obawy dotyczące niezawodności SpaceX po ujawnieniu dyskusji na temat finansowania i zgłoszenia przestojów w pobliżu linii frontu. Media po raz pierwszy poinformowały, że SpaceX wysłała we wrześniu list do Pentagonu, twierdząc, że wydała prawie $100 milionów na sfinansowanie Starlink w Ukrainie i że nie może już tego dalej robić. W liście zażądano, aby Departament Obrony wziął na siebie więcej wydatków na ukraińskie wojsko. Kilka dni po tym raporcie Musk zmienił kurs, stwierdzając, że SpaceX wycofał prośbę. Do diabła z tym. Po prostu będziemy finansować rząd Ukrainy za darmo, napisał wówczas na Twitterze. Negocjacje między SpaceX a Departamentem Obrony trwają mimo twierdzenia Muska, że firma SpaceX wycofała swoją prośbę według wysokiego urzędnika obrony. Negocjacje są w toku. Wszyscy w naszym budynku wiedzą, że im zapłacimy, powiedział wysokiej rangi urzędnik Pentagonu. Niedawna awaria rozpoczęła się 24 października i została opisana jako ogromny problem dla ukraińskiego wojska. Terminale zostały odłączone z powodu braku funduszy, jak twierdzi osoba informująca o tym. Awaria dotknęła 1300 terminali, które Ukraina kupiła w marcu od brytyjskiej firmy. SpaceX pobierało od wojska Ukrainy 2500 dolarów miesięcznie za utrzymanie połączenia każdej z 1300 jednostek, podnosząc całkowity koszt do prawie 20 miliardów dolarów do września. W końcu nie będzie ich na to stać, stwierdziły media. Ale to nie koniec jeszcze szaleństw Ilona Muska, który, jak już mówiłam, sam przyznał się do tego, że ma chorobę Aspergera, co wydaje mi się w tych właśnie kontaktach międzyludzkich tutaj się jakoś uwidacznia. Kierowany od października przez Ilona Muska, serwis Twitter rozpoczął program płatnej subskrypcji za $8 miesięcznie, dzięki której użytkownicy będą mogli m.in. otrzymać niebieski znacznik, dotąd nadawany jedynie zweryfikowanym kontom. Wiadomości przekazanej w sobotę w aktualizacji dla urządzeń systemu operacyjnego Apple iOS, aplikacja Twitter przekazała, że użytkownicy, którzy, cytuję, zarejestrują się teraz, mogą otrzymać niebieski znaczek obok swego nazwiska, jak na przykład celebryci, firmy i politycy, których już obserwujecie, podała agencja Associated Press. Zmiana oznacza porzucenie dotychczasowego systemu weryfikowania stosowanego przez Twittera od 2009 roku. Miał on na celu uniknięcie podszywania się użytkowników pod konta znanych osób, w tym polityków. Przed wprowadzoną w sobotę modyfikacją w serwerze działało około 423 tysięcy zweryfikowanych kont. Wiele z nich należało do dziennikarzy z całego świata. Eksperci wyrazili obawy dotyczące zniesienia dotychczasowego systemu weryfikacji platformy, który, choć nie jest doskonały, pomagał 238 milionom użytkowników Twittera ocenić, czy konta, z których otrzymywali informacje, były autentyczne, przekazała Associated Press. Aktualizacja, jaką Twitter wprowadził do swojej wersji aplikacji w systemie iOS, nie wspomina o weryfikacji jako o głównym zadaniu nowego systemu niebieskiego znacznika. Do zmiany doszło dzień po tym, gdy firma rozpoczęła proces masowego zwalniania pracowników. Około połowa z 7,5 tysiąca zatrudnionych w przedsiębiorstwie Twitter została pozbawiona pracy, o czym poinformował na Twitterze Joel Roth, szef działu bezpieczeństwa firmy. Jeszcze przed przejęciem Twittera Musk wielokrotnie mówił potencjalnym inwestorom i partnerom, że chce dokonać finansowego uzdrowienia firmy, zwalniając prawie 75% jej pracowników. Należy dodać, że najwięcej zwolnień odbywa się drogą e-mailową. Współzałożyciel Twittera, Jack Dorsey, wziął na siebie winę za tak powszechną utratę miejsc pracy i przeprosił za podjęte przez siebie decyzje, które jego zdaniem do tego doprowadziły. Napisał, że ponosi odpowiedzialność za obecną sytuację, ponieważ zbyt szybko zwiększył rozmiary firmy. Rosyjski biznesmen związany z grupą Wagnera, Jewgeni Prigozhin, zapowiedział tworzenie ośrodków szkolenia tak zwanego pospolitego ruszenia w obwodach graniczących z Ukrainą, pisze niezależna Nowaja Gazeta Europa. Centra mają szkolić tak zwane pospolite ruszenie. Będą otwarte w obwodzie kurskim i białogrodzkim, czytamy. Tak, oczywiście, tworzymy ośrodki szkolenia pospolitego ruszenia, powiedział Prigozhin, cytowany przez swoje biuro prasowe. Dodał, że finansowanie ośrodków bierze na siebie, ale wezwał przy tym regionalny biznes do wsparcia przygotowania tego, cytuję, pospolitego ruszenia. Jeśli jesteś właścicielem niedużego zakładu, w którym pracuje 100 osób, z nich 50 to dojrzałe płciowo samce, to 25% z nich powinno służyć w okopach, a 75% kontynuować swoją pracę. I tak po kolei, tydzień w okopach, 3 dni w domu i w zakładzie, kontynuował. Radio Swoboda, powołując się na lokalne rosyjskie media, podaje, że w mediach społecznościowych na profilach grupy Wagnera pojawiły się ogłoszenia w sprawie naboru do pospolitego ruszenia. Kim jest Jewgeni Prigozhin? Prigożyn, nazwany kucharzem Putina ze względu na działalność w gastronomii i realizowanie cateringu dla wojska, przez lata zaprzeczał, że stoi za utworzoną grupą Wagnera. Pozywał nawet dziennikarzy za takie sugestie. W tym roku jednak sam przyznał, że to on stworzył prywatną armię najemników, która wspomaga Rosję w zagranicznych konfliktach.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
To palcem nie ruszę. Wszyscy mówili, zdolny siebie uczeń, lecz pójdziesz kopać doły, jak się nie będziesz uczył. Ja lubię życie na luzie, wielki apetyt mam tylko na muzę. Tu dotknę strun, tak dmuchnę na róże, tak głośno, a się wszyscy święci cieszą na górze. Bo to jest ta noc, kochanie, zanim jasny świt nastanie, a ty do mnie chodź. Bo to jest ta noc, kochanie, a ty do mnie chodź. Jutro niech tak będzie dalej. Przekaz, za krawat ciągnij na parkiet człowieka. Niech se nie myśli i niech nie zwleka, bo życie jest za krótkie, żeby ciągle narzekać. Bo to jest ta noc, kochanie, a ty do mnie chodź. Zanim jasny świt nastanie, a ty do mnie chodź. Kochanie, a ty do mnie chodź. Jutro niech tak będzie dalej. A ty do mnie chodź. Bo to jest ta noc, kochanie, a ty do mnie chodź. Zanim jasny świt nastanie, a ty do mnie chodź. Co to jest za noc, kochanie?
Teraz zaproszenie od parafii świętego Jana Kantego. Otóż 42. doroczny świąteczny bazar odbędzie się w nadchodzącą sobotę i piątek, a więc 11 listopada od 6 do 9.30 wieczorem, a w sobotę 12 od 5 po południu do 9 wieczorem. adres 4435 Almond Street w Filadelfii. Jest to bazar świąteczny. Raz jeszcze przepraszam Państwa za podanie informacji, że ten bazar świąteczny miał się odbyć w ubiegły piątek i w ubiegłą sobotę. Nie dopiero nadchodzi, wszyscy Państwo jesteście zaproszeni. Nie ma powodu do tego, żeby podczas tych dwóch dni gotować jakiś obiad. Będzie doskonałe jedzenie, będzie można zrobić małe zakupy świąteczne. Będą gry, zabawy, no i oczywiście Santa Claus. A więc raz jeszcze parafia świętego Jana Kantego serdecznie Państwa zaprasza w nadchodzący piątek i sobotę. Jeżeli otrzymaliście Państwo powiadomienie o podwyżce podatków od nieruchomości, to możecie skorzystać z programu o nazwie Homestead Exemption. Rada Miejska podwyższyła kwotę do 80 tysięcy, co może spowodować obniżkę podatku nawet do 1119 dolarów. By być uprawnionym, musisz być właścicielem domu i musi być to Twoje główne miejsce zamieszkania. Należy dodać, że nie obejmuje to domów czynszowych. Program ten nie podlega żadnym limitom finansowym. Podanie musi być złożone do 1 grudnia bieżącego roku. Po bliższe informacje proszę dzwonić pod numer 215-923-1900, 215-923-1900. Udzielą Państwu informacji, jak również pomogą wypełnić podanie. Jest to numer do Biura Usług Socjalnych. Dzwonić należy w dni robocze. Nazwa programu Homestead Exemption. Należy dodać, że obejmuje on tylko miasto Filadelfię.
Nie, niełatwo miłość wygnać z ciemnej duszy, choćby była jedną lampą, jedną świeczką. Lecz jeżeli człowiek musi, to salwuje się szklaneczką i ucieczką. Lecz jeżeli człowiek musi, to salwuje się szklaneczką i ucieczką. Nic za darmo, nic za grosze, oczywista, za to płaci się siwizną młodych serc. Ale rano znowu rusza się do Twista lub się biegnie Majakowskim być na wiec. Ale rano znowu rusza się do Twista lub się biegnie Majakowskim być na wiec. Potem bywa niby w kinie upływ czasu, jakieś dzieci, jakaś żona, czasem dwie. A gdy ona upragniona wyjrzy z lasu, to nie bardzo w gruncie rzeczy chcieć się chce. A gdy ona upragniona wyjrzy z lasu, to nie bardzo w gruncie rzeczy chcieć się chce. Nie, niełatwo miłość przyjąć duszy czarnej, choćby była jedną świeczką, jedną lampą. I choć bywa, że człowieka się przygarnie, to wciąż karze się i karze go za tamto. I choć bywa, że człowieka się przygarnie, każe się i każe go za tamto.
Zapraszam Państwa na kolejny fragment książki, której autorem jest ksiądz Jan Kaczkowski, a noszącej tytuł Życie na pełnej petardzie. Dzisiaj o antykoncepcji, a czyta Marcin Kobierski.
antykoncepcja. Na pewno coś pan wykombinuje. Dlaczego Kościół sprzeciwia się antykoncepcji? Panie Piotrze, niech mi pan to wytłumaczy jako katolicki publicysta, bo może ja jestem zbyt tępy. Przecież Kościół sam promuje naturalne metody planowania rodziny, a to jest antykoncepcja. Ale sprzeciwia się sztucznej antykoncepcji. Tak, Kościół sprzeciwia się antykoncepcji nienaturalnej. Dlaczego? Odmawiam odpowiedzi. Ksiądz i bioetyk dwa w jednym musi mieć jakąś odpowiedź. Czy katolicy w małżeństwie mogą używać nienaturalnej antykoncepcji? Chyba powinienem tu sięgnąć po taktykę przerzucania odpowiedzialności i powiedzieć: Panie Piotrze, zna pan naukę Kościoła, posiada pan sumienie, czyta pan Pismo Święte, a do tego ma pan rozum, więc na pewno coś pan wykombinuje. Nie odpuszczę i zapytam jeszcze raz. Może w ten sposób. Jestem wierzącym i praktykującym katolikiem, który nie rozumie, dlaczego nie może w małżeństwie stosować sztucznej antykoncepcji. To jest powszechny problem w Kościele. Wszyscy dobrze znamy encyklikę Pawła VI Humanae Vitae, która była napisana pod dużym wpływem Karola Wojtyły i jego książki Miłość i Odpowiedzialność. Pół wieku temu jego podejście do płciowości było odkrywcze, dla niektórych wręcz oburzające, ale od tego czasu sporo się zmieniło. Warto zwrócić uwagę, że Wojtyła, pozostawiając ten tekst ludziom ze swojego duszpasterstwa, sformułował prośbę, żeby te treści twórczo rozwijać. Rozwijać, a nie konserwować. Czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że gdyby Jan Paweł II żył w 2015 roku i był teologiem, i był jak wówczas niespełna 40-letnim wykształconym i zaangażowanym księdzem, to inaczej rozłożyłby akcenty w tej książce? Być może. Pewne jest co innego, że jest to gdybanie. Czy prowadził ksiądz kiedyś owiane złą sławą kursy przedmałżeńskie? Prowadziłem kursy przedmałżeńskie, ale chyba wyłamując się z mainstreamu. Opowieść o śluzie nie była w moim wydaniu kluczowa. Miałem przed sobą dorosłych ludzi. Byłem w stanie dokładnie im wytłumaczyć cykl naturalny kobiety i zaznajomić ich z naturalnymi metodami planowania rodziny. Zresztą w dobie internetu te informacje są powszechnie dostępne. Zadałem sobie pytanie, co mogę narzeczonym zaproponować. Zdecydowałem się na to, żeby zachęcić ich do pewnej dojrzałości etycznej, również w sferze seksualnej. Chciałem także uczciwie im powiedzieć, że już jako małżonkowie katoliccy mają prawo unikać potomstwa. Mają takie prawo? Związek małżeński ma dwa cele: prokreacyjny i jednoczący. Mogą więc się kochać z intencją budowania jedności, a nie płodzenia potomstwa. W jakiej kolejności Kościół ustawia te cele? Jednego nie da się oddzielić od drugiego. Gdyby istniał tylko cel prokreacyjny, to można by uprawiać seks wyłącznie po to, aby w danym momencie zajść w ciążę. Jeśli istniałby tylko cel jednoczący, doszłoby, powiem jak katolicki fundamentalista, do zamknięcia się małżonków na poczęcie dziecka. W dziedzinie bliskości nie wszystko da się wyliczyć i odmierzyć linijką. Pojawia się pokusa, żeby każdy aspekt opisać i zmierzyć. Sądzę, że najważniejsza w tym balansowaniu celów jest po prostu otwartość na przyjęcie dziecka nawet wówczas, gdy wcale go w danym momencie nie chcieliśmy począć. Jeśli będziesz, będziesz mój. Na początku takie stopniowanie wymagań moralnych wydaje mi się dobrą postawą. Z seksu w małżeństwie nigdy nie wolno zrezygnować. Im małżonkowie są bliżej siebie, im większą radość czerpią z intymnych kontaktów. I to w taki sposób piękny, który przynosi im satysfakcję. Tym są bliżej siebie, a tym samym są bardziej przygotowani na przyjęcie konkretnej, małej osoby. Kiedy mowa o małżeństwie, które już ma dzieci i unika z jakichś względów, a już zwłaszcza zdrowotnych, poczęcia kolejnych, to przez seks dalej służy swojej rodzinie, bo buduje małżeńską jedność. Czy katolik, który ma kilkoro dzieci, nie chce już kolejnych ze względu na sytuację finansową rodziny i sięga po prezerwatywę, jest grzesznikiem? Słuchajmy papieża Franciszka. Nie zgadzam się ze stylem jego wypowiedzi. Katolicy nie muszą płodzić się jak króliki, ale z duchem już tak. Zresztą i tutaj medialno-samolotowa wypowiedź papieża nie jest odkrywcza. W podobnym duchu, tyle że z większą elegancją i oficjalnie, wypowiadał się Jan Paweł II, a nawet Paweł VI. Jako księdza inspiruje mnie ogólna zasada praktyki duszpasterskiej. Na ambonie bądź lwem. Czyli bardzo jasno wykładaj naukę Kościoła. Ale w konfesjonale bądź barankiem. Są sytuacje, w których nigdy nie ma dobrego rozwiązania. Są dylematy, które na zawsze pozostaną w konfesjonale. Są sprawy, które zachowamy wyłącznie we własnym sumieniu lub poruszymy tylko w dialogu z Bogiem. Co ksiądz sądzi o przywoływanej co jakiś czas w dyskusjach sytuacji Afryki? Prezerwatywa ma tam chronić przede wszystkim przed przenoszeniem chorób takich jak AIDS. Nie jestem specjalistą od Afryki. Nie spodziewam się, żeby nasze rozumowanie moralne dało się łatwo zastosować w tamtym kontekście. Jestem za to przekonany, że w tym objawia się nasza europocentryczność. Nie stosujmy europejskich kategorii do afrykańskich realiów. Raczej trzymałbym się tego, co powiedział Benedykt XVI, że być może w pewnych warunkach pandemii użycie prezerwatywy będzie krokiem w kierunku humanizacji stosunków seksualnych. To wielokrotnie przywoływana zasada stopniowania wymagań moralnych. Po co jechać do Afryki? Wyobraźmy sobie rozpalonego hormonami 18-19-latka, który jedzie swoim stuningowanym golfem na wiejską dyskotekę z charakterystycznym umc, umc, umc. Tam spotyka Oliwię, Klaudię, Jessikę lub Roxanę, która zamarzła na przystanku PKS-u w swojej miniówce i białych kozakach. Chce ją rozgrzać. I tu odbywa się pełen personalizmu dialog.
Cze, fajna jesteś.
Ty też jesteś fajny.
Chcesz piwo? Jo. No to ho.
I udają się. On w białej, obcisłej koszulce, która podkreśla mięśnie i sutki, ona gotowa na wszystko. Do ubikacji. Tam, w odpowiednim anturażu dymu papierosowego, woni uryny, w intymnej bliskości, odbywają nerwowy stosunek na pisuarze. Ów młodzian opowiada swojemu duszpasterzowi na lekcji religii o zaistniałej sytuacji i pyta, czy z prezerwatywą to będzie grzech. Rozsądny duszpasterz odpowie: moje dziecko, nie mogę ci powiedzieć, że w tym przypadku włożenie prezerwatywy będzie dobre, ale z pewnością będzie bardziej odpowiedzialne, bo nie narazisz kogoś na poczęcie byle gdzie, byle jak i z byle kim. W moim odczuciu właśnie o to chodzi. By pokazać wszystkim, którzy decydują się na współżycie, że najważniejsza jest ta trzecia osoba, której wprawdzie jeszcze nie ma, ale może się pojawić i ma prawo do tego, by być poczęta, chciana, akceptowana i kochana. Najlepiej w małżeństwie. Czy małżonkowie, którzy nie mogą począć dziecka naturalnie i sięgają po metodę sztucznego zapłodnienia pozaustrojowego, postępują źle? Małżonkowie, którzy korzystają z metody in vitro, mają za sobą zwykle już bardzo długą drogę starań o potomstwo. To powinno też stawiać do pionu naszą dyskusję. W gruncie rzeczy większym problemem niż nauczanie Kościoła o antykoncepcji w małżeństwie jest trudność z poczęciem dziecka, która dotyczy w tym momencie 1/3 par w Polsce. Rozmawiając o tym, natrafiamy też na mur uprzedzeń. Nie trzeba być katolickim fundamentalistą, żeby zrozumieć, że część przyczyn tego stanu rzeczy leży po stronie samego tylko używania bądź niewłaściwego stosowania antykoncepcji. Jeżeli nastolatka ma tak liberalną atmosferę w domu, że zaczyna łykać tabletki hormonalne już w liceum, potem zmienia partnerów, późno się stabilizuje, a o dziecku zaczyna myśleć mając 28 lat, to jej organizm może się zbuntować. Każdy uczciwy ginekolog powinien przypominać pacjentkom, że antykoncepcję hormonalną trzeba co jakiś czas odstawić, żeby kobiecie powrócił cykl w naturalnym rytmie. Inaczej zaczynają się schody. Kobiety rodzą coraz później, tracąc najlepszy do tego z biologicznego punktu widzenia czas. Wobec tego późne ciąże wymagają coraz liczniejszych badań prenatalnych. Do tego dochodzą również błędy mężczyzn. Laptopy na kolanach, komórki w kieszeniach spodni i wszystko to, co może szkodzić naszym jądrom, plus palenie papierosów i życie w nieustannym stresie. Plemniki stają się przez to coraz mniej wartościowe, mniej liczne i słabsze. Ejakulat, by można go było ocenić pod kątem badawczym, musi regenerować się przynajmniej 72 godziny. Tymczasem coraz większa liczba mężczyzn jest uzależniona od pornografii i regularnej masturbacji. Ich nasienie w czasie współżycia jest w efekcie niepełnowartościowe. Stąd zwiększone zapotrzebowanie na robienie różnych badań. Kolejny, kontrowersyjny temat. Kościół ocenia, że badanie spermy jest nieetyczne, ponieważ pozyskuje się je w efekcie masturbacji. Mam z tym problem. Kuriozalnie i faryzejsko wygląda pomysł z tak zwaną katolicką prezerwatywą. Prezerwatywa ze zbiorniczkiem na spermę, mająca jednak minimalny otwór, by nie obezpłodnić i tak bezpłodnego stosunku. Tymczasem ekstremiści proponują punkcję jądra, która nie odpowiada na część pytań diagnostycznych, ponieważ w jądrach powstają plemniki, ale ejakulat, czyli tę szarą zawiesinę, produkują bańki nasienne połączone z nasieniowodem. Niech Watykańczyk, który się pod tym podpisał, będzie pierwszym odważnym. Mnie na samą myśl już boli. Nie rozumiem stanowczości Kościoła w tym zakresie. Zwłaszcza, gdy jednocześnie dopuszczamy wspomagane metody rozrodu, o ile miał miejsce stosunek, i pomagamy plemnikowi dotrzeć do komórki jajowej bez żadnych manipulacji. Tylko jak to wtedy wygląda? Małżonkowie muszą odbyć stosunek w klinice, co raczej nie jest przyjemne, albo zaraz po stosunku lecieć do szpitala. Plemnik, by pomóc mu dotrzeć do komórki jajowej, wyłapywany jest albo przez pochwowo, albo częściej przez brzusznie, co wiąże się z koniecznością wprowadzania laparoskopu. Litości. Ci nieszczęśliwi mężczyźni, w jakimś sensie zmuszani do masturbacji w tych obrzydliwych, sterylnych, klinicznych pokojach ze smutną kupką pornografii, wcale nie są szczęśliwi, ani nie robią tego z rozwiązłości. Chcą się jedynie zbadać, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mają się leczyć, czy istnieje jakakolwiek szansa, by zostali ojcami. Chcą spróbować odnaleźć, co często ma związek z ich męskim poczuciem godności, choćby pojedyncze plemniki. Jak pomagać parom, które nie mogą mieć dzieci? Jeszcze niedawno uznawano, że para powinna się leczyć, jeśli współżyje regularnie bez zabezpieczeń 2-3 razy w tygodniu przez okres 1 roku i nie dochodzi do poczęcia. Obecnie ten okres wydłużono już do 2 lat. Małżeństwu, które ma problemy z poczęciem, trzeba najpierw zadać dwa pytania. Czy znają biologię cyklu kobiety oraz czy wiedzą, jak dbać o zdrowie prokreacyjne? Jeżeli są wszystkiego świadomi, jeżeli diagnostyka wskazuje, że teoretycznie powinni móc spłodzić potomstwo, to wówczas zaczyna się dramat. Małżonkowie zaczynają współżyć wyłącznie dla efektu prokreacyjnego. Każdy kolejny okres kobiety jest odbierany jako porażka. Mąż i żona podlegają coraz większemu stresowi, który sprawia, że zajście w ciążę staje się coraz trudniejsze. Koło się zamyka. Wszelkiej maści moralizatorom odradzam wchodzenie z butami w ludzką intymność. Przywołuję słowa kardynała Waltera Kaspera, który podkreśla, że doktryna zawsze pozostanie niezmienna, ale dyscyplina, zwłaszcza w konkretnych przypadkach, może ulegać modyfikacji. Tu nie mamy do czynienia ze sprawami doktrynalnymi, lecz dyscyplinarnymi.
If you live in Philadelphia and have received a property reassessment notice, the current Philadelphia Homestead Exemption Program can save you money on your property taxes. There are no income requirements for the homestead exemption. In order to be eligible, you must own your home and live in the home as your primary residence. You will not have to reapply for the Philadelphia Homestead Exemption Program each year unless the name on the deed is changed. For more information or to request an application, contact United Polish American Social Services Monday through Friday between 10 a.m. and 3 p.m. at 215-923-1900, and an application will be sent to you. You can also request an application by emailing staff@unitedsocialservices.com. The deadline for this year's homestead exemption is December 1st. Call the Office of Polish American Social Services Monday through Friday between 10 a.m. and 3 p.m. at 215-923-1900.
I drodzy Państwo, przypominam, że w nadchodzący wtorek, 8 listopada, wybory tutaj w Stanach Zjednoczonych. Są one bardzo, bardzo ważne, bo zdecydują o tym, kto będzie reprezentantem w Izbie Niższej amerykańskiego parlamentu, a więc Izbie Reprezentantów. Są też wybory na gubernatorów, uzupełniające wybory na senatorów z poszczególnych stanów. A więc musicie Państwo wszyscy bez wyjątku pójść do głosowania. Głosować należy zgodnie z własnym sumieniem. Nie słuchajmy bzdet internetowych, sami zorientujmy się, czym są politycy i kto jaki program reprezentuje. Nie dajmy się zwieść słowotokom, że będzie lepiej. Ja zawsze podkreślam, proszę mi przedstawić program, jak to będzie zrobione, bo jak to mówią, talk is cheap. Ważne jednak, drodzy Państwo, aby wszyscy bez wyjątku poszli do głosowania.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.